Zacznę drugą część od pytania. Nie trzeba na to pytanie odpowiadać, ponieważ wszyscy są i tak wyciszeni, ale może sobie każdy sprawdzić, czy słuchał dobrze część pierwszą i wie, od którego wersetu powinniśmy zacząć teraz. Bo skończyliśmy na jakimś wersecie i mówiłem, że zaczniemy od tego. 2 sekundy na odpowiedź, sam sobie każdy w umyśle odpowiada. Czas minął i przechodzimy do wersetu 30. Myślę, że wszyscy pamiętali, że od tego wersetu będziemy nasz opis kontynuować. A werset 30, właściwie 30 i 31, dwa teraz weźmiemy z powodu ich treści. I oto dwaj mężowie rozmawiali z nimi, a byli to Mojżesz i Eliasz, którzy ukazali się w chwale i mówili o jego zgonie, który miał nastąpić w Jerozolimie. Czyli z tego wniosek, że początkowo nasz Pan był sam. Był odmieniony w wyglądzie, na twarzy, w szatach, ale był sam. Czyli mamy, a potem dołączają do niego, dołączają te dwie osoby. Czy ta pierwsza część wizji, zanim pojawia się Mojżesz i Eliasz, pokazuje naszego Pana w jego drugiej obecności, tak, czyli od roku 1874 do rozpoczęcia widzialnej fazy królestwa, czyli obejmuje paruzję, tak, czyli jego obecność dla ludu Bożego, bo wiemy, że takie jest znaczenie słowa paruzja, i epifanię, czyli objawianie jego obecności światu. Tak możemy mniej więcej powiedzieć, czym się różnią, prawda? One się różnią z różnych punktów widzenia różnymi rzeczami, ale paruzja to objawianie obecności Jezusa, tej drugiej, jego ludowi, a epifania to objawianie jego obecności światu. Oczywiście w czasie Epifanii on też robi coś wobec swego ludu, ale tak z jednego punktu widzenia, jeśli objawiania, to moglibyśmy tak to je odróżnić. I właśnie w tej części wizji jeszcze w tej chwili jesteśmy w antytypie. Czyli nasz Pan jeszcze jest sam, nie ma jeszcze przy nim Mojżesza i Eliasza, oni dopiero się pojawią. A kiedy się pojawią? No wtedy, kiedy na ziemi pojawią się wzbudzeni tak zwani starożytni godni. Kto tego terminu za bardzo nie kojarzy, bo niekoniecznie każdy musi, to mężowie Starego Testamentu, którzy swoją wiernością pozostawili ślad po sobie jako wierne jednostki, którzy rozwinęli charaktery, doprowadzając je do zgodności z poziomem sprawiedliwości, zasłużyli sobie na to, aby być książętami, czyli widzialnymi, zewnętrznymi, ziemskimi przedstawicielami, reprezentantami Królestwa Niebieskiego. I Mojżesz, jako jeden z tych książąt, bardzo pięknie pokazuje tę część królestwa, tutaj na ziemi, tych, którzy będą na ziemi reprezentować go. Mamy taki znany wszystkim, ale przytoczę, bo temat tego wymaga, zapis w psalmie, który znowu z punktu widzenia litery no jest bezsensowny i może służyć za pożywkę dla atakujących Biblię, że mówi rzeczy no takie, nie wiem, niejasne, niezrozumiałe, nienormalne, bo Psalm 45:17 mówi: zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych, i jeszcze do tego dodaje, że ustanowisz ich książętami na całej ziemi. No jak można mieć zamiast ojca syna? Jak można z ojca zrobić syna? Na pewno nie z literalnego punktu widzenia. Tak samo jak nie można się ponownie narodzić. Problem Nikodema, prawda, w rozmowie z naszym Panem, o czym mówił nasz Pan do niego, mając na myśli inne narodzenie, inne spłodzenie, inne narodzenie. A biedny Nikodem myślał tylko jak człowiek i nie mógł tego pojąć. Podobnie tutaj, zamiast ojców swych będziesz mieć synów swych. Ojcowie według ciała dla naszego Pana, czyli jego przodkowie z czasów Starego Testamentu, w królestwie wzbudzeni przez niego z grobu będą jego dziećmi, jego synami. Oto on ich odkupił, to tylko dzięki niemu wrócą, opuszczą oni groby, bo nasz Pan jako człowiek umarł za wszystkich ludzi, także za nich. Można powiedzieć bardziej obrazowo, nasz Pan jako człowiek umiera i kładzie się do grobu, do trumny za każdego z nas. To bardzo przemawia i pokazuje, co Jezus dla nas zrobił. On po prostu zajmuje nasze miejsce w grobie. I tylko dlatego możemy mieć nadzieję, ktokolwiek, nie tylko cały świat, może mieć nadzieję na to, na zmartwychwstanie, tylko z tego powodu, że ktoś inny za nas, nasze miejsce zajmie w grobie, bo wyrok jest wyrokiem. Wiemy, że z Bogiem nie ma żartów i jeżeli było prawo dane Adamowi, za złamanie którego groziła śmierć, no to śmierć za złamanie, za grzech, chyba że ktoś wykupi. Ale jak wykupi, to co musi dać? Musi dać w zamian to samo. Nie może wykupić czymś innym Adama, tylko życiem, takim samym, jakie Adam utracił. I nasz Pan swoim życiem ludzkim jako człowieka wykupił Adama, co znaczy, że zajął jego miejsce w grobie. I on musi w tym grobie jako człowiek na zawsze pozostać. Znowu tak, geniusz boskiego planu, jakie wysiłki, jakie plany Bóg powziął, stworzył, żeby tylko temu człowiekowi przyjść z pomocą i ostatecznie zbawić jak największą liczbę osób. Czyli tak mamy Mojżesza, tutaj Mojżesz już tak reprezentuje wszystkich tych książąt, którzy wrócą na początku wieku tysiąclecia i będą ziemskimi przedstawicielami Królestwa Naszego Pana na ziemi. Natomiast Eliasz, to już nie prorocy Starego Testamentu, bo oni teraz wchodzą w Mojżesza, w tym zastosowaniu, prawda? Są częścią tej ziemskiej fazy Królestwa jako wierni z czasów Starego Testamentu. Eliasz ma w Biblii swoje też inne znaczenie. Reprezentuje członków klasy Chrystusowej, tak zwane maluczkie statko, które w wieku tysiąclecia dostąpi tego samego wyniesienia, co Jezus, bo będą z Nim połączeni. Malachiasz, trzeci rozdział, jak ktoś korzysta z Biblii Gdańskiej, to u niego będzie to w czwartym rozdziale 5-6, a w nowych przykładach jest to Malachiasz 3-23-24. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki, straszny dzień Pana i zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom, abym, gdy przyjdę, nie uderzył ziemię, albo przekleństwem nie poniskarał. Mam tu zapowiedź przyszłego pojawienia się Eliasza. Już widzimy, że Eliasz musi mieć znaczenie symboliczne, bo Malachiasz po śmierci Eliasza zapowiada, że Eliasz dopiero przyjdzie. Czyli nie może mieć tego Eliasza ze Starego Testamentu, który był już i zmarł. A potem, jak do tego dodamy, ale nie będę tego rozwijał, prawda? Jak do tego dodamy słowa naszego Pana, że Eliasz przyszedł i przyjdzie, prawda? To też jest bardzo ciekawe. Eliasz przyszedł, Eliasz przyjdzie, a uczniowie zrozumieli, że nasz Pan mówił o Janie Chrzcicielu. Czyli Jan Chrzciciel był takim już wypełnieniem się Eliasza, ale jeszcze nie tym ostatecznym, nie tym największym, bo Eliasz już przyszedł z jakiegoś punktu widzenia, czyli Jan Chrzciciel wykonał wobec narodu taką pracę nawołującą do reformy, jaką Eliasz wykonywał w Izraelu, czyli z tego punktu widzenia taki Eliasz w osobie Jana Chrzciciela już był, ale jeszcze większy Eliasz, Kościół Chrystusowy w jego Ewangelii, nawołujący, to zobaczmy, to Malachiasz, to co przed chwilą przeczytałem z Malachiasza, tak? 3:23 i 24, albo według Biblii Gdańskiej 4:5-6, to jest bardzo ważne, bo to pokazuje znowu, że Bóg w swojej dobroci wcale nie chciał koniecznie, żeby ucisk na ziemię przyszedł, ten, który przeżywamy, może by były takie nieszczęścia, jakie są w tej chwili i pewnie będą dalej i to pewnie jeszcze większe, bo się nie widzimy, żeby dzisiaj świat był gotowy na królestwo, a rolą ucisku jest przeorać serca ludzi na to, żeby byli przygotowani na królestwo. Im dłużej się nie dadzą przeorać, tym większe pługi będą jeździły i bardziej ostre te pługi będą jeździły, żeby ich przeorać. Dlatego to człowiek, jako człowiek, sam sobie to wszystko robi. Bo zobaczmy, co tutaj jest powiedziane u Malachiasza. Przeczytam raz jeszcze. Oto ja poślę wam proroka Eliasza. Od razu dodam, w tej Biblii naszej, o której powiedziałem, że moglibyśmy wydać i popodstawiać, jakie jest znaczenie tych różnych symbolicznych wypowiedzi. Oto poślę wam proroka Eliasza, w nawiasie, moglibyśmy dodać, Kościół Chrystusowy z wieku Ewangelii, który zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana, zanim przyjdzie czas ucisku, kiedy uciskiem siłą, przez zniszczenie waszych struktur społecznych, religijnych i wszelkich innych, jakie potworzyliście, bo wam to zniszczę, ale zanim wam to zniszczę, to posyłam Kościół w jego Ewangelii. Który to Kościół co ma zrobić? Może uda się temu Kościołowi w jego działaniu przedstawiania prawdy, apelowaniu do ludzkich serc i sumienia, może uda się zwrócić, jak to mówi Malachiasz, serca ojców ku synom, a serca synów ku ojcom. Znowu dziwne stwierdzenie. Co to znaczy serce z ojca do syna zwrócić i odwrotnie, syna do ojca. Żeby z ojców Starego Testamentu ich wierność ojców Starego Testamentu połączyć z postawą, jaką zachowują dzieci. Pokory, cichości, nie gniewania się, nie pamiętania. Dlatego nasz Pan powiedział, że my z jednego punktu widzenia mamy stać się dziećmi, bo nie wejdziemy do królestwa. Czy chodziło mu o to, żebyśmy się pod każdym względem stali dziećmi? No na pewno nie. Tylko z jakiegoś punktu widzenia. A tym punktem widzenia jest właśnie ich pokora, skromność, nie myślenie o sobie, nie gniewanie się. Dziecko się gniewa na dłużej, nie wiem, minutę chyba, tak? Całą minutę albo dwie wytrzyma, a po dwóch minutach dzieci, które się pokłóciły, mogą się od razu dalej bawić albo wobec innych osób. Więc to, co najlepsze z ojców Starego Testamentu, ich niesamowitą wierność aż do śmierci. Mamy opisane w Biblii i w Nowym Testamencie u Pawła, jak oni często musieli umierać za tą wierność. a znowu z dzieci, żeby wziąć tą pokorę, niepamiętliwość, niegniewanie się i żeby takie jednostki, żeby ludzie się takimi stali, żeby mieli coś z ojców Starego Testamentu i dzieci. To wtedy, gdyby tak się stało, gdyby wysiłki reformacyjne, Kościoła Chrystusowego, zwiewy Ewangelii, te apele, głoszenie prawdy, żeby się stać takimi jak Bóg i jak Jezus, żeby miłować bliźniego, a nawet miłować nieprzyjaciół i tak dalej. Gdyby to się wszystko udało, to co? To by nie było ucisku. Abym tak wyśle proroka właśnie w tym celu, zanim przyjdzie ten wielki, straszny dzień ucisku, bo może, bo abym, gdy przyjdę, ziemi nie uderzył, nie skarał przestępstwem, nie przekleństwem. Ucisk jest na życzenie ludzkości. I Bóg też w tym ucisku i tak jest miłosierny, bo tylko do takiego momentu ten ucisk doprowadzi, który jest niezbędny. Nic ponadto, nic ciężej, nic ostrzej. Tak jak mądry, dobry lekarz nie leczy pacjenta metodami bardziej bolesnymi, niż wymaga stan pacjenta. Tak przynajmniej robi dobry lekarz. Bóg na pewno jest dobrym lekarzem i dla dobra pacjenta uderzy go. Uderzy go, ale jak mamy, uderzy, żeby uleczyć. Uderzy po to, żeby uleczyć, a nie uderzy po to, żeby zadać ból i go tak zostawić, a może jeszcze cieszyć się, że ten uderzony cierpi. Więc to, że oni mówili, bo tak wracamy do naszego 9 rozdziału, to, że oni mówili o śmierci Jezusa, ilustruje nauki i wieku Ewangelii, i wieku tysiąclecia, jakie płyną i będą płynęły w wieku tysiąclecia, zarówno od proroków, tych starożytnych, godnych, którzy będą tutaj na ziemi, jak i od naśladowców Jezusa, Eliasza, tak? Głównie malutkie statko, ale nie tylko malutkie statko. Jak nie ma malutkiego statka, to inne klasy wykonują podobną rolę. Wy jesteście sól ziemi. Tak powiedział nasz Pan do swoich uczniów i przede wszystkim miał na myśli braci z maluszkiego statka. To były najwspanialsze charaktery, sól ziemi. Powstrzymywały rozkład moralny ziemi swoją obecnością, swoimi naukami, swoją postawą, jaką zajmowali. Klasy niższe, niespłodzone z ducha, też są solą ziemi. Już nie tak dobrą, już nie takie wspaniałe, ostre właściwości mają jak oni, ale to wciąż jest to sól ziemi. Więc przez nauki zarówno płynące kiedyś od proroków Starego Testamentu, jak i od naśladowców Jezusa Eliasza, te nauki płyną do świata ludzkości i informują ich o śmierci Jezusa. To jest główna, podstawowa rzecz, jaką należy głosić. Jezus, który umarł za ciebie. Ogromna większość ludzi dzisiaj żyjących nic o tym nie wie. To, że nazywają Jezusa Zbawicielem, to są tylko puste słowa. Oni w ogóle nie rozumieją, co znaczy, że On jest Zbawicielem. Wystarczy ich zapytać, a z czego Cię zbawił? I już nie wiedzą za bardzo z czego. Już nie wiedzą, no, myślą sobie, że jakieś lepsze życie chce mi zaoferować. Szczęście mi dać w tym życiu. Jeśli w ogóle to zawężają, to wszystko do obecnego życia. Rozwiązać moje problemy rodzinne, małżeńskie, w pracy. Chcę uczynić mnie dobrym obywatelem, dobrym członkiem lokalnej społeczności. Może chodnik do przedszkola trzeba będzie zrobić, to ja będę aktywnie działał i to by się spełnię wtedy i Bóg będzie się cieszył. No to jest dobra rzecz. Nie mówimy, że nie, ale nie o to chodzi wcale Bogu, żeby lud Boży budował chodniki do przedszkola, stawiał ogrodzenie tam, gdzie ono jest potrzebne, czy reformował służbę zdrowia albo cokolwiek innego. Nasz Pan zrobi to skutecznie już niebawem. Lud Boży ma się przygotować do tego, żeby być narzędziami, które Bóg będzie mógł użyć skutecznie w wieku tysiąclecia, kiedy przyjdzie na to czas. W tej chwili nie chce naprawiać świata ani go reformować, ponieważ w tej chwili wybiera lud dla imienia swego. Więc ten świat ludzkości, także w wieku tysiąclecia, będzie musiał się dowiedzieć o tym, co Jezus dla nich dokonał, o śmierci Jezusa. Dlatego tutaj ona, jako jedyny temat widoczny, prawda, na zewnątrz, o czym rozmawiali Mojżesz, Eliasz z naszym Panem, to o jego śmierci. A wszyscy, albo w tym życiu, albo w przyszłym, muszą dowiedzieć się o tym fakcie, że nasz Pan za nich umarł. Dlatego też ci, którzy chodzą i głoszą dzisiaj, mówiąc, że jak nie przystąpisz do ich organizacji, to już tracisz możliwość zbawienia, no strasznie, strasznie wypaczają Ewangelię. Bo Bóg bez uświadomienia grzesznika, kim był dla niego Jezus i co Jezus dla niego zrobił, nigdy nikogo nie skaże na wieczną śmierć. Musi być świadome odrzucenie, rezygnacja z dzieła okupowego, jakie Jezus dla każdego wywalczył, tak to powiem. W Ewangelii Jana 1, 6-9 możemy przeczytać, że wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Tak zaczyna się misja Jana Chrzciciela. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, ten Jan Chrzciciel, lecz miał zaświadczyć o światłości, teraz werset 9, prawdziwej światłości, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Nie dajcie się baterstwo zwieść w Biblii Warszawskiej, która wypacza myśl wersetu 9, mówiąc, że prawdziwa światłość przyszła na świat. Nie tam, to jest wypaczenie myśli, które każdy w miarę porządny przekład obala, podając inną wersję. Jest, mowa jest o tym, że nasz Pan jest światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat, rodzącego się na świat. Jak ktoś nie lubi imię słowów, oncych, przychodzącego czy rodzącego, to może sobie dać zdanie podrzędne, od który. Oświeca każdego człowieka, który przychodzi na świat, który rodzi się na świat. I tu mamy gwarancję, że każdy człowiek musi być oświecony. Ale to oświecenie nie polega na tym, że usłyszał o Jezusie, no, chcemy porozmawiać z Panem o Jezusie, naszym Zbawicielu. Nie, dziękuję, nie mam czasu. O, już wydał na siebie wyrok wiecznej śmierci. Nie chcę usłuchać o Jezusie, nie chcę, co mamy do powiedzenia. Wiemy, co trzeba zrobić. Mamy opisanych, jakie pięć błogosławieństw najpierw trzeba dostąpić, żeby później, odwróciwszy się od nich, pójść na wtórną śmierć. Są one wymienione w liście Żydów. Nie nasz to, nie nasz temat. Na szczęście nie tak łatwo pójść na wtórną śmierć. Pójść na wtórną śmierć można pójść tylko wtedy, kiedy ktoś się zgrzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. I ci, którzy jakiekolwiek chociaż mają blade pojęcie na temat tego, co to jest Duch Święty, to powinni się zastanowić, zanim skażą ludzi tego świata na wtórną śmierć. Czy ludzie, którzy żyją wokół nas, a którzy zajmują póki co niechętną postawę, może nawet wrogą postawę do Ewangelii, czy oni są w stanie zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Jaki jest podstawowy warunek, żeby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu? Żeby zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, najpierw trzeba Ducha Świętego mieć. Ci ludzie nie mają i nigdy nie będą mieli w tym życiu, większość z nich. Nie mają szans zgrzeszyć przeciwko Duchowi Świętemu, bo nigdy go nie mieli. Trzeba go mieć, najpierw posiąść, a następnie przeciwko niemu zgrzeszyć. Te pięć błogosławieństw, które Paweł wymienia w liście do Żydów, bardzo wyraźnie pokazują, co trzeba dostąpić. Tak? I wtedy dopiero człowiek, jak grzeszy, to też nie dlatego, że Bóg już powiedział, że już ci tego nie przebaczę. Pamiętamy, co Paweł pisze. Nie można takich, którzy doświadczyli pięciu wcześniejszych błogosławieństw, a potem się odwrócili przeciwko temu, doprowadzają siebie, oni sami, do stanu, w którym nie są w stanie pokutować. I to jest prawdziwy sprawdzian grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Czy zgrzeszyłeś przeciwko Duchowi Świętemu? Czy popełniłeś już taki wielki grzech? A doświadczyłeś pięciu błogosławieństw, o których mówi tam Paweł? A nie jesteś w stanie pokutować? Nie możesz się, nie żałujesz zła, które popełniłeś? No żałuję, ale nie wiem, czy Bóg mi wybaczy. Jeżeli żałujesz, a tylko nie wiesz, czy Bóg ci wybaczy, to możesz być spokojny, że ci na pewno wybaczy. Nie wybacza tylko tym, którzy nie są w stanie pokutować. A są? Można się do takiego stanu doprowadzić i wtedy nie ma innego wyjścia. Człowiek zaprzepaścił sam siebie. No ale wracamy do naszego tematu, że wszyscy prędzej czy później, tak, się o tym dowiedzą. Czytałem Jana 1, jeszcze do tego dorzucę drugi list Tymoteusza 2, 3 do 6. Drugi Tymoteusz, drugi rozdział. 3 do 6. O, coś tu widzę, że może to nie być drugi, może to być pierwszy. Tak się robi te notatki, to się... tak, dokładnie, pierwszy Tymoteusz. Pierwszy Tymoteusz 2, 3 do 6. Jest to rzecz dobra i miła przed Bogiem naszym Zbawicielem, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich, aby o tym świadczono we właściwych czasach. Wiemy, że w oryginale jest tam liczba mnoga. Oczywiście tłumacze Biblii nie mają szacunku do Słowa Bożego. Dowolnie zmieniają sobie liczbę mnogą na pojedynczą, pojedynczą na mnogą. Jezus powiedział, że ani kreska, ani jota nie przeminie, aż się to wszystko stanie, ale dla nich liczba pojedyncza i mnoga nie ma żadnego znaczenia. Lepiej będzie brzmiało liczbie pojedynczej. Co z tego, że Paweł napisał, aby o tym świadczono we właściwych czasach albo porach. My zrobimy tego w jednym czy właściwym czasie. Na pewno o to mu chodziło. A co przeszkadza przetłumaczyć, tak jak Paweł napisał w liczbie mnogiej? Bo to pokazuje, że są przynajmniej dwa takie czasy, dwie takie pory. I wiek Ewangelii, i wiek tysiąclecia. I jeszcze zwrócę uwagę na werset 4, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Widzimy, jaka tu jest kolejność? Chcę najpierw, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, a potem doszli do poznania prawdy. Nie za późno trochę na poznanie prawdy po zbawieniu? Zależy, jak rozumiemy zbawienie. Jeżeli rozumiemy zbawienie do życia wiecznego, to już na zawsze, to za późno. Bo to by znaczyło, że zbawienie nastąpiło bez udziału prawdy. Ktoś nie znał prawdy, nie znał, co ta prawda każe mu zrobić jako grzesznikowi. On na przykład nawet nie wiedział, że trzeba pokutować, że trzeba wiarą przyjąć Jezusa, że trzeba poświęcić się Bogu, że trzeba pracować nad charakterem i pozbywać się różnych złych rzeczy, a mimo to został zbawiony i potem, o, przypadkowo wszystko to robiłem, Boże. Dobrze, że mi powiedziałeś, to sobie zapiszę na pamiątkę, że robiłem to bez Twoich informacji. Nie. To najpierw to pierwsze zbawienie, o którym tu mowa, to jest zbawienie tylko i wyłącznie z wyroku adamowego. Pamiętajmy, to już to kiedyś powtarzałem parę razy, powtórzę raz jeszcze. 90% wersetów Biblii, Nowego Testamentu, które mówią o zbawieniu, używają słowa zbawienie, mają na myśli zbawienie spod wyroku adamowego, spod potępienia adamowego, które każdego z nas, każdego człowieka wpędza do grobu. I Jezus oferuje wszystkim gratis, zbawienie spod wyroku adamowego. Bo nikt ludzi nie pytał, czy chcą być potępieni w Adamie. Bóg potępił Adama, a w nim wszystkich, nie pytając jego dzieci, jego potomków, czy chcą takiego potępienia, czy nie chcą. Zrobił to dla ich dobra, jak wiemy, dozwolenie i cała filozofia dozwolenia zła. Ale też Bóg, jak odkupuje, to też nie pyta nikogo z potomków Adama, czy chcesz być uwolniony, zbawiony od tego wyroku, który w Adamie na ciebie wydałem. Tylko zwalnia wszystkich. Potem daje poznanie prawdy. No a ty, jak już będziesz zwolniony z wyroku adamowego, nie będzie cię obciążał i poznasz prawdę, mając za sobą bogate doświadczenie z umieraniem i z grzechem i śmiercią, no będziesz mógł stanąć na próbie podobnej do Adama, która po doświadczeniu osobiście zła na własnej skórze powinna wypaść lepiej niż u Adama i Ewy. O to tu chodzi. Także pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, to czasami mają ludzie taki problem, tam pamiętamy tego strażnika w więzieniu, prawda? Co mam zrobić, żeby być zbawionym? Prawda? No to uwierz w sercu i wyznaj ustami, że Jezus jest Zbawicielem, a będziesz zbawiony. O, to my dawno to już zrobiliśmy. Powinniśmy już być dawno zbawieni. A musimy tak, a potem czytamy, żeby z bojaźnią i zedrzeniem swoje zbawienie sprawować. To co, z bojaźnią i zedrzeniem mam powiedzieć ustami, że Jezus jest moim Zbawicielem? A jak to się mówi z bojaźnią i zedrzeniem, żeby być zbawionym tak naprawdę, bo chciałbym powiedzieć to z bojaźnią i zedrzeniem. A nie, to nie, właśnie. Pamiętajmy, zbawienie spod wyroku adamowego, a później, po tym zbawieniu spod wyroku adamowego, po zrozumieniu tego, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Jezusa jako Zbawiciela, po zrozumieniu, że muszę się poświęcić Bogu i wyrzucać z siebie całe zło, które odziedziczyłem i sam jeszcze trochę rozwinąłem w własnym moim życiu i pracuję z bojaźnią i zedrzeniem przez wiele, wiele lat mojego życia, to zbawienie już do życia wiecznego wypracowuję. Ale bez zbawienia od spod wyroku adamowego nawet nie mógłbym nawet zacząć. Nie mógłbym zrobić nawet pierwszego kroku, żadnego kroku. Ale wracamy do naszego tematu, czyli do wersetu do Łukasza 9. I w tym Łukasza 9 jesteśmy już na wersecie 32. A Piotra i jego towarzyszy zmógł sen, a gdy się obudzili, ujrzeli chwałę jego i tych dwóch mężów, którzy przy nim stali. Sen. Ogarnia Piotra, jego dwóch towarzyszy, nie Jezusa, zauważmy, nie Jezusa, Jezus nie zasnął, tylko ci dwaj. Co to ma ilustrować dla nas? To pokazuje duchowy sen, osłabnięcie w służbie, osłabnięcie w poświęceniu, w pracy nad charakterem, w różnych działaniach, które jako dziecko Boże rozpoczęliśmy i początkowo nawet mieliśmy dużo, dużo energii, żeby to prowadzić, bo na początku jest duży entuzjazm. Ale na pewnych etapach poświęcenia przetrafia się nawet najwierniejszym osłabnięcie, zwolnienie, zaśnięcie. Wystarczy porównać ich tak reakcję uczniów na śmierć Jezusa. Albo wystarczy to, co Paweł pisze w Efezów 5:14. Po co Paweł w Efezów 5:14 napisał, do kogo on to napisał? Przecież napisał do braci. Paweł nie pisał listów do ludzi tego świata. A w Efezów 5:14 do braci pisze, obudź się, który śpisz. I powstań z martwych, a oświeci cię Chrystus. Przemawia do braci, którzy przysnęli, których aktywność przygasła, zwolniła, może nawet całkiem zamarła. Wzywa go, żeby powstał z martwych. Oczywiście nie wzywa ludzi na cmentarzu, żeby powstali z martwych. Znowu symboliczne stwierdzenia Biblii. W naszej Biblii, którą żartobliwie mówię, wydalibyśmy dla, tak z tłumaczeniem, co znaczą te wszystkie trudne określenia, w nawiasie napisalibyśmy. Powstań z martwych, nawias, z wszystkich ludzkich uczuć, woli, sposobów myślenia, które uznałeś w chwili poświęcenia za martwe. To są ci martwi, o których masz powstać. I Paweł widzi, że niektórzy z braci poświęcili się, a żyją tak, jakby się nie poświęcili. Żyją tak, jak cała reszta świata. Pociąga, interesuje ich to samo, co normalnego, zwykłego człowieka. Może nawet grzesznika, takiego jawnego. I on tym samym żyje, co tamci. Więc on o nich pisze, żebyście się obudzili i powstali z martwych, z tych wszystkich ludzkich uczuć, które dla was podobno są martwe. Uznaliście je za martwe, a one... I masz o nich się oderwać, powstać do tego nowego. Oni byli nowymi stworzeniami, więc powiemy do tego nowego stworzenia, które mieli budować. My powiedzielibyśmy do nowego umysłu, woli i serca, prawda, które masz rozwijać. A to, co było wcześniej, przecież pogrzebałeś w akcie poświęcenia, uznałeś za martwe. I teraz z tych martwych musisz powstać. On tu nie wzywa nikogo, żeby sam o własnej mocy wstał z grobu. List Paweł nie pisał listów do braci w Efezie, którzy już umarli i byli na cmentarzu. Pisał do braci w zborze, którzy chodzili na zebrania. I 33. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, zwracałem to uwagę, że Piotr nie wiedział, co mówi, to zostało podkreślone, że on to powiedział w jakimś przypływie braku zdrowego myślenia. A gdy oni rozstawali się z nim, Piotr, nie wiedząc, co mówi, rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze nam tu być. Uczyńmy więc 3 namioty, jeden Tobie, jeden Mojżeszowi, jeden Eliaszowi. Czyli gdy Mojżesz i Eliasz mieli już odchodzić, Piotr zaproponował zbudowanie tych 3 namiotów. Dobry pomysł czy zły? Brak akceptacji ze strony Jezusa wskazuje, że zły. A kolejnym potwierdzeniem tego, że zły, to słowa Łukasza, że Piotr nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówi. Tak? Nie wiedząc, co mówi. Co Bóg, co nasz Pan chcieli przez to pokazać? Że bardzo wielu naśladowców Jezusa będzie skupiać się nie na tym, na czym trzeba. Nie na tym, co najważniejsze. Nie na sprawie przyszłego królestwa i tym, żeby się tam znaleźć przez rozwinięcie chrystusowego charakteru, bo o to chodzi. Co jest największym obowiązkiem dziecka Bożego w tym życiu? Do zrobienia czego Bóg od nas oczekuje? Rozwinięcia charakteru na podobieństwo Boga i Chrystusa. Nic innego, ponieważ on potrzebuje kadr duchowego Izraela, poprzez które w przyszłości będzie zbawiał resztę ludzkości. A niektóre z tych kadr, które pójdą na fazę duchową, będą robiły to dzieło zbawiania, stwarzania, próbowania, doprowadzania doskonałości wobec wszystkich innych istot po nieskończone wieki. No, ogromna praca. Ale kwalifikacje. Musisz zdobyć kwalifikacje. Musisz zwinąć charakter, który ci pozwoli wytrzymać, znieść, odpowiednio prowadzić taką pracę. Wobec tego największym obowiązkiem dziecka Bożego, poza jego obowiązkiem wobec Boga, jak Chrystusa, to pomijam, tak tutaj na ziemi, to nie, nawet służenie innym, nie żadne dobre uczynki, które same w sobie nie są niczym złym, ale to nie jest najważniejsze. Rozwiń charakter w sobie samym podobny do charakteru Boga i Chrystusa. Jak to zrobisz? Staniesz się częścią duchowego Izraela w jakiejś klasie, którą Bóg rozwija i dzięki temu będziesz narzędziem dla Pana, dla Boga, żeby innym, kiedy przyjdzie na to właściwy czas, pomagać w dojściu do życia wiecznego. Czyli te budowanie namiotów to pokazanie, że wśród naśladowców będą zawsze chętni, żeby skupiać się nie na tym, co trzeba, nie na pracy nad charakterem, nie na naśladowaniem Chrystusa, tylko na czym? Na sprawach takich namiotów, czyli spraw ziemskich i doczesnych, na budowaniu tu i teraz wielkich kościołów, na zdobywaniu popularności w świecie, szukaniu ochrony, pokoju w ludzkich organizacjach religijnych i ich wodzach, na głoszeniu bardziej, to jest też ciekawe, chrześcijanie słyną z tego, że bardziej głoszą nauki własnej grupy religijnej niż Ewangelię Chrystusa. Tak to wszystko jest niby pod prawda, a tak naprawdę bardziej się głosi nauki własnej grupy religijnej niż Chrystusa. Po czym to można zauważyć? Po tym, że jak ktoś nie aprobuje pewnych nauk, które ktoś głosi, to oni nie chcą cię uważać za brata. No a przecież nie wyrzekasz się Jezusa, ich chcesz uważać za braci i uważasz ich za braci w swoim sercu i tak mówisz słowami, tak w sercu, a oni cię nie uważają za brata. Dlaczego? Bo jakiś, nawet nie wszystkich, niektórych, bardzo czasami niewielkich, ich nauk nie podzielasz. Już nie istniejesz dla nich. Dawnymi czasy od razu stos. szykowano dla takiego kogoś. Dzisiaj już nie są stosy nie w modzie, a nawet nie wypada. Nikt by nie pozwolił, władza świecka by nie pozwoliła. No to następuje izolacja społeczna, wykluczenie, zakazywanie innym kontaktów. Dlaczego? Dlaczego jedno dziecko Boże nie może spotkać się z innym dzieckiem Bożym tylko dlatego, że w 100% nie rozumieją pewnych spraw tak samo. Mają tyle wspólnego, więcej ich łączy niż dzieli, a mimo to. Tak więc większość grup religijnych głosi nie Ewangelię Chrystusa, tylko własne nauki własnej grupy religijnej, w których to naukach zawsze przygotowują jakieś miejsce dla siebie. Czyli widać to kolejny dowód na to, że nie głoszą czystej prawdy, bo zawsze oni są tam widoczni. O tak, to wszystko Jezus, zbawienie, wszystko pięknie, ale musisz uznać nas, musisz do nas przyjść, musisz być naszą częścią, bo poza nami no, Jezus nie działa. Jezus nie działa, Bóg nie działa. Taka jest postawa większości, tak było od zawsze. Już Paweł pisał, zobaczmy w liście do Filipensów, Paweł napisał takie słowa, mam na myśli 2, 19 do 11. Filipian albo Filipensów 2, 19 do 21. A mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło pośle do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje. Albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo, zauważmy, wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Szukają swego. No i znana zasada wszystkim, ale warta przypomnienia, słowa naszego Pana, zapisane u Jana 7,18. Jana 7,18. Kto od samego siebie mówi, ten szuka własnej chwały. Ale kto szuka chwały tego, który go posłał, ten jest szczery i nie ma w nim nieprawości. Piękny sprawdzian. Jeżeli głosisz Ewangelię i w ramach tego głoszenia Ewangelii znajdujesz miejsce dla samego siebie, jakieś uznanie dla siebie, jesteś tam w ogóle obecny, to nie mówisz prawdy. Mówisz od samego siebie, bo szukasz miejsc chwały, uznania dla siebie. Ale kto szuka chwały, który go posłał, tak? Czyli jeżeli ktoś głosi tylko i wyłącznie coś na temat innego, na temat wielkości, świętości tego innego, a on nie istnieje, on tylko mówi, on tylko powtarza, nie szuka dla siebie żadnego miejsca, uznania, respektu czy czegokolwiek, no to Jezus mówi, że ten jest szczery, nie ma w nim nieprawości. Gdy się czyta literaturę brata Russella, ktoś tam widzi brata Russella albo ruch, który on prowadził? I potrzebę uznania brata Russella i potrzebę uznania ruchu, który on prowadził? Jak się czyta tomy brata Russella, to nawet nie widać autora. Nawet nie wiadomo, kto to napisał i czy w ogóle to ktoś napisał, czy grupa jakaś, czy to się samo napisało. Nie ma. A jak się weźmie różne inne opisy z różnych innych autorów religijnych, ile tam miejsca oni sami poświęcają samym sobie, prezentując siebie, chwaląc siebie, zalecając siebie jako tych właściwych, tych prawdziwych i tak dalej. Przybytek dla Mojżesza, bo tam tak oni chcieli zbudować namiot dla Mojżesza i dla Eliasza, no i dla naszego Pana, też o nim nie zapomnieli. Przybytek dla Mojżesza budują ci, którzy nadal chcą się zbawiać przez zakon. A są tacy, na przykład zachowując sabat lub inne nakazy, zakazy zakonu, który Jezus przybił do krzyża i w ten sposób unieważnił jako drogę do zbawienia dla wszystkich swoich naśladowców, czy to z Żydów, czy to z Pogan. Żeby daleko nie szukać... O, bracie Wiktorze, o który kończymy? Pierwsza?
15.
A, 15. Dobrze. Kolosensów, żeby daleko nie szukać, to... I nie będę za dużo cytował, bo to znowu nie, przecież nie mój temat, ale teraz. Ale Kolosensów, drugi rozdział, werset 14... Wymazał obciążający nas wykaz rozporządzeń albo wymogów, który był przeciwko nam i usunął go ze środka z drogi, przybiwszy go do krzyża. Wymazał obciążający nas wykaz rozporządzeń, wymogów, to co w zakonie od Żydów było wymagane. I przybił go do krzyża, usunął z drogi jako przeszkodę w osiągnięciu zbawienia, bo człowiek niedoskonały nie mógł przeskoczyć oczekiwań zakonu od niego. I może 16-17 werset. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu, napoju, z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Tu już powymieniał wiele rzeczy związanych z przymierzem zakonu i powiedział, że nie powinniście być osądzani z punktu widzenia przestrzegania tych rzeczy. Pokarm, napój, święta, nów księżyca, sabat. Bo to są tylko cienie rzeczy przyszłych, czyli znowu, to są nieistotne rzeczy tak naprawdę. Tak naprawdę chodzi o to, co one oznaczały, bo one są tylko cieniami. Znowu powtórka tego, co zawsze podkreślamy, że liczy się znaczenie to prawdziwe, antytypiczne, to głębokie. Przybytek dla Eliasza natomiast budują ci, którzy zrównują naśladowców Jezusa z nim samym. Tak niestety jest. Niektórzy naśladowcy Jezusa sami się stawiają ponad innych, a i zawsze znajdą się tacy, którzy im w tym przyklaskują i zrównują naśladowców Jezusa, grzeszników, ludzi z nim samym. Przypisując niektórym z nim na przykład nieomylność, dając im prawo do zmieniania tego, co w Biblii jest objawione, na przykład Kościół katolicki uważa, że miał prawo usunąć drugie przykazanie. Czytałem opracowanie tego kościoła, w którym powiedziane jest, że jednym z argumentów, dlaczego nie ma drugiego przykazania w literze, prawda, o nierobieniu sobie podobizn żadnych, jest to, że Kościół otrzymał prawo decydowania, co jest, a co nie jest przykazaniem. Tak budują taki namiot Eliasza, akceptując twierdzenia różnych ludzi o konieczności uznawania ich władzy i pozycji, zanim będą mogli podobać się Bogu. W ogóle jest śmieszne, prawda, że ludzie, że są chętni, którzy takie coś głoszą i są chętni, którzy takie coś wierzą. Grzeszny człowiek zaczyna mówić, że aby podobać się Bogu, musisz uznawać Jego, bo On jest Jego narzędziem i musisz Go uznawać, zanim będziesz mógł się podobać Bogu. No i są chętni, którzy w to wierzą, którzy to propagują i którzy poddają się tej niewoli i godzą się na takie próby rządzenia ludem Bożym. Pamiętamy, co nasz Pan powiedział o takich tak zwanych Nikolaitach w objawieniu, tak? Niko to zwycięzca, a Laos to lud, czyli Nikolaici to są zwycięzcy nad ludem. To są ci, którzy potrafili, mieli taką charyzmę, takie wpływy, nieważne jak to zrobili, potrafili tak sobie podporządkować innych, że ci dali się sobą rządzić, innym ludziom. Mało tego, poddali nawet swoje sumienia innym ludziom. Nasz Pan w objawieniu 2:6 mówi, że takowych nienawidzi. Nienawidzi. I chwali tak Kościół Efeski za to, że również nienawidzi Nikolaitów, że tych, którzy są rządzić ludem Bożym. No ale był też namiot dla naszego Pana, nie zapomnieli o nim. Co znaczy, że także namiot dla naszego Pana niektórzy chcą zrobić, nie tylko dla Mojżesza i nie tylko dla Eliasza, że wszystko to, co będą robić, będą i tam robili w imieniu Jezusa, powołując się na Niego i pozornie będąc Jego sługami. Aż się prosi, nie mogę się oprzeć, żeby nie przywołać Izajasza 4:1. Izajasz 4:1 bardzo dobrze pokazuje, że co w owym dniu, w wieku Ewangelii, to jest ten ów dzień, uchwyci się 7 kobiet, jednego mężczyzny, mówiąc. 7 kobiet, 7, liczba zupełna, 7 kościołów chrześcijańskich, czyli wszystkie kościoły chrześcijańskie, nie tylko 7, wszystkie, uchwycą się jednego mężczyzny, to jest właśnie Jezus, namiot dla Jezusa też zrobimy. Ale zobaczmy, co oni w tym namiocie chcą praktykować dla Jezusa, który chcą zbudować. Swój własny chleb będziemy jadły i swoim własnym odzieniem będziemy się przyodziewały. Niech tylko Twoim imieniem się nazywamy, by zdjąć z nas naszą hańbę. Czyli żebyśmy nie były bez męża. Chcą mieć Jezusa jako tego, w którego imieniu działają, dla którego działają, od którego przychodzą, no bo chcą się na Niego powoływać. Kolejnym potwierdzeniem błędnego myślenia tych, którzy pokazani są tu przez Piotra, jest obok chmura, która powstała i zacieniła ich, jak tu pisze zapis, gdy on to jeszcze mówił. Czyli to też jest, prawda, kolejny dowód na to, że mówił to nie wiedząc, co mówi, będąc w ciemności, w niezrozumieniu co do właściwej drogi. 34. A gdy on to mówił, powstał obłok i zacienił ich i zlękli się, gdy wchodzili w ten obłok. Obłok zacienił wszystkich, łącznie z naszym Panem. Nasz Pan był też niewidoczny dla nich. Jest to kolejny element podążania za naszym Panem. Czyli co? Brak widzenia, brak zrozumienia wszystkiego, co Bóg i Jezus czynią wobec dzieci Bożych. Co i jak czynią? Co i jak czynią ze światem? Co i jak czynią z ludem Bożym? Co i jak czy ludem Bożym jako całością i jako jednostki, indywidualnie? Każdy z nas ma swoje różne własne, indywidualne doświadczenia, niepodobne do doświadczeń współbraci, bo możemy czasami pomyśleć, o inni bracia też bracia, też mają doświadczenia, ale ja to chyba mam gorsze, oni takich nie mają, jakie ja mam. No z pewnością. Indywidualne doświadczenia muszą się różnić, dlatego że są indywidualne. Są indywidualnie dopasowane do każdego dziecka Bożego. Zatem nie trudno, żeby były podobne. Lud Boży nie jest traktowany, doświadczany, prowadzony jako całość identycznie, bo nie jesteśmy identyczni i mamy inne potrzeby. A Bóg i Jezus prowadzą indywidualną pracę z każdym z nas, dlatego nasze doświadczenia są tak odmienne, więc nie porównujmy się z innymi i albo nie zazdrośćmy innym, że może jest im łatwiej niż nam, albo też nie sądźmy, że jest im znowu strasznie, strasznie dużo gorzej, bo Bóg nikogo nie krzywdzi dla samego krzywdzenia. W ogóle słowo krzywdzić to jest złe, źle powiedziałem. Bóg nikomu nie daje bolesnych doświadczeń, jeżeli nie może z tych doświadczeń wyprowadzić jakiegoś dobra. Tak to lepiej byłoby powiedzieć. Mało tego, ci, którzy mają większe, bo bardziej bolesne doświadczenia, mają szansę rozwinąć lepsze charaktery niż ci, którzy ich nie mają. Ktoś powie, to wszyscy powinni mieć bardzo, bardzo, bardzo ciężkie doświadczenia, żeby rozwinęli te super charaktery. No tak, tak by wynikało, ale nie każdy jest gotowy na takie ciężkie doświadczenia. Czasami mogły być takie doświadczenia ciężkie, żeby kogoś zniszczyły zamiast go rozwinąć. Więc Bóg mądry, mądry Bóg, widząc, że doświadczenie byłoby za ciężkie, nie daje. I mówi, no cóż, nie mogę dać Ci takiego ciężkiego doświadczenia, żeby rozwinąć tak pięknie Twój charakter, jakbym może chciał, bo to doświadczenie byłoby dla Ciebie zbyt mocne. A obiecałem Wam, że nie dam Wam doświadczeń ponad Wasze siły, no to nie daje. To nie daje, bo nie chcę Was zniszczyć, chcę Was rozwinąć. Jeżeli nie mogę Was rozwinąć bardziej tak, jak ja bym chciał, to chociaż rozwinę Was na tyle, na ile można w Waszym indywidualnym przypadku, biorąc pod uwagę Waszą osobistą, indywidualną sytuację. Waszego ducha poświęcenia, Wasze zdolności ludzkie, nieludzkie, no wszystko to Bóg wie sam, co brać pod uwagę. Jest to równocześnie podkreślenie potrzeby wiary, gdyż nie wszystko na to pozwala opatrzność Pana, zawsze jest oczywiste. Czyli pomimo tego, że znajdujemy się w obłoku, nie martwmy się, bo to jest, Bóg pokazał, taka jest część drogi chrześcijanina, dziecka Bożego. W obłoku, ciemno, nie widzisz. Nawet nie widzisz Jezusa, bo On także w tym obłoku się skrył. I tak zdawałoby się, że Jego też już nie ma. Pamiętamy te różne opisy, jak to bracia czasami mówią o tych śladach na piasku, prawda? Że były dwa ślady, bo szedł chrześcijanin i Jezus, a potem był nagle jeden tylko ślad i chrześcijanin myślał, że to on sam ślad zostawiał, a tak po sobie, bo Jezusa już przy nim nie było, a to okazało się, że był jeden ślad Jezusa, bo Jezus niósł tego chrześcijanina na plecach. Zatem nawet jak tracimy z pola widzenia Jezusa i się wydaje w tym obłoku chmurze, że już nic nie widzimy i nawet Jezusa przy nas nie ma, sami jak palec zostaliśmy, to nieprawda. Ale to jest część naszego życia jako dziecka Bożego, więc nie dziwmy się, gdy takie rzeczy przychodzą. Jak pokazują pewne epizody z życia Abrahama i Izaka, pamiętamy Abrahama i Izaka, jeden i drugi, o Abrahamie pamiętamy, o Izaku zapominamy, że jeden i drugi mieli coś bardzo, bardzo wspólnego. No, syn i ojciec, to wiadomo, to mieli wspólnego, ale chodzi o doświadczenia. Czy pamiętamy, że Abraham i Izak mieli to samo doświadczenie z własnymi żonami? Były takie momenty w ich życiu, że z jakiegoś powodu Abraham, a potem jego syn Izak, nie przyznawali się, że ich żony to ich żony. I co to miałoby oznaczać? Ktoś powie, nic, po prostu tak było. No, a wszystko, co się dzieje w Biblii, w Starym Testamencie, było obrazem czegoś. To znaczyło, że co? Że Abraham, czyli Bóg, i Izak, czyli nasz Pan, tak? Relacja Abraham, Sara, Izak, Rebeka, niekiedy postępują wobec ludu Bożego tak, jak gdyby ich nie kochali. Tak jak Abraham mówi, to nie moja żona, czyli jak nie przyznaje się, czyli jak gdyby ja nie kocham jej jako mojej żony, ja jej nie traktuję jak mojej żony. Czyli dozwalają w naszym życiu na doświadczenia dla nas takie, jak gdyby oni nas nie kochali. Nie przyznają się do nas jako swojej żony. Wiemy, że żona oznacza kogo? Znowu, jakbyśmy powiedzieli, kogo żona symbolizuje w obrazach biblijnych? Kogoś bliskiego. Bo żona to najbliższa osoba, prawda? Wobec tego i mąż dla siebie, czyli żona to ktoś bliski. I my jesteśmy dla Boga jak żona, bardzo, bardzo bliscy. Ale będą takie momenty w naszym życiu, potrzebne dla naszego doświadczenia, dla naszego rozwoju, że oni się nie będą, będą nas traktować tak, jak gdyby nas nie uznawali za swoje żony. No bo przecież też ciekawe byłoby wejść w ten opis dokładnie z Abrahamem, Izakiem. Mam na to oddzielny wykład, to nie będę wtedy tylko tak przywołuję to na... I tak jest, przywołuję tylko jako kolejną ilustrację tego samego zjawiska. I tak było zawsze w sytuacji ludzi poświęconych Bogu. W takich chmurach takim obłoku, gdy się znajdziemy, mogą nas dopaść i strach, i pytania typu, a co jeśli Bóg myśli o mnie tak samo jak moi wrogowie, którzy na pewno nie szczędzą różnego rodzaju epitetów pod naszym adresem. A co jeśli rzeczywiście nie byłem dotąd wierny i moje doświadczenia to są już doświadczenia głupiego budowniczego, których celem jest zniszczyć moją strukturę wiary i charakteru, a jak ona będzie zniszczona, to nie zostanie mi już nic, bo tylko charakter może przekroczyć granicę grobu i dać nadzieję na jakiekolwiek życie przyszłe. Mamy dwa rodzaje strachu. Jeden jest właściwy, drugi nie. Ten pierwszy strach nazywamy bojaźnią Pana. Jest to strach, by czymś nie obrazić, nie zasmucić Boga. Jest też drugi, szkodliwy dla ludu Bożego, to strach przed człowiekiem. Strach przed człowiekiem prowadzi do upadku. Niestety wielu ludzi boi się i wielu braci boi się drugiego człowieka, drugiego brata, który twierdzi, że ma władzę jakąś nad nim, bo jest tym albo tamtym. A przy powieści 29-25, no przeczytam chyba, mówią o tym, że strach przed człowiekiem jest powodem do upadku. Przy powieści 29-25. Strach przed człowiekiem zastawia pułapkę, lecz kto ufa Panu, ten jest bezpieczny. Werset 35. A z obłoku odezwał się głos, ten jest Syn mój wybrany, tego słuchajcie. W tym obłoku niezrozumienia, utrapienia, ciężkiego doświadczenia dochodzi do nas jednak głos Boga, by zawsze, a szczególnie w takich chwilach obłokowych chmur wokół nas, szukać i słuchać Jezusa i trzymać się Go rękami i nogami. Zamiast ulegać mądrości innych ludzi, którzy jak Piotr myślą po ludzku. Ten głos właśnie Boga z obłoku brzmi jak skarcenie, nagana dla słów Piotra o budowaniu namiotów. On tu przed chwilą pytał, czy ten namiot nie zbudować, a Bóg za chwilę mówi, ten jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie, zamiast budować jakiekolwiek namioty. Dlaczego mamy słuchać naszego Pana? Bo On pierwszy nas nigdy nie opuści. Pierwszy nigdy nas nie opuści. Co więcej, nawet jeśli my od Niego odejdziemy, nawet jeśli my od Niego pierwsi odejdziemy, On nigdy nie będzie dalej od nas niż na odległość, na którą my Go odrzuciliśmy. To jest niezwykłe u Boga i Jezusa. Odrzuceni przez człowieka oddalają się, owszem, nasza twoja wola człowieku, jeśli nas nie chcesz, ale oddalają się tylko na odległość, na którą my ich odrzucimy. Po czym czekają na zmianę naszego zdania. I wracają przy pierwszej okazji, kiedy w naszym sercu pojawi się chęć, aby do nas wrócili, a my do nich. To jest niezwykłe. Bóg się nie obraża. Nie pamięta rzeczy z nas w przeszłości. Nie przypomina raz opuszczonych grzechów i zawsze jest chętny wrócić do szczerze pokutującego grzesznika bez względu na to, co ten grzesznik wcześniej robił, narobił, można by byłoby powiedzieć. Takie chmury cały co pewien czas spowijają lud Boży indywidualnie, rodzinnie, zborowo, globalnie, bo Bóg i Jezus prowadzą swoje dzieło rozwijania do królestwa poszczególnych klas w Jego Ewangelii. Kiedyś obejmie to całą klasę restytucyjną. Takie chmury są nam potrzebne i mogą mieć korzystny wpływ na nas, na grzeszne, upadłe istoty, jakimi jesteśmy, gdyż często mamy skłonności do niczym nieuzasadnionej pychy. Nawet Paweł w 2 Koryntów 12,7 mówi, że dostał anioła, który go smaga, prawdopodobnie miał na myśli swój słaby wzrok, żeby się na za bardzo nie wynosił. Tak to Paweł odebrał. A potem jeszcze mówił, że ta jego słabość daje mu moc. Bo to działa taka zasada, że jeżeli jesteśmy słabi jako ludzie, to Bóg włącza się bardziej, żeby tą słabość wyrównać. A jak się Bóg włącza bardziej, żeby tą słabą wyrównać, to w sumie jesteśmy mocniejsi niż bez Boga o własnych siłach tych mocnych. Tak to działa. Jak to Paweł zrozumiał i poczuł, to powiedział, że te słabości to się do tego w sumie cieszą. Bo dzięki temu otrzymuje wyrównawczą moc Boga, która jest daleko bardziej pożyteczna niż jego własne ludzkie siły, gdyby tylko na nich miał polegać, na przykład mając bardzo dobry wzrok. Ale jednocześnie ryzyko pychy, o której sam pisze i co? Jakby Paweł mógł skończyć, gdyby nie był półślepy? Z jednej strony przypominają nam o naszej niedbałości i nicości, a z drugiej, dla kontrastu, o wielkiej łasce i wyróżnieniu ze strony Boga, by przede wszystkim w samej ofercie życia wiecznego, tak, mieć tą Jego łaskę. I jeszcze Bóg nas dopuszcza, tych, którzy się poświęcamy Mu w tym życiu, do udziału w błogosławieniu innych. Czyli żeby rozdawać błogosławieństwa nie nasze, tylko Boga, bo to nie my mamy, to nie od nas pochodzi, to nie my jesteśmy źródłem, ale Bóg ma wiele błogosławieństw do rozdania innym i mówi, że będę je rozdawał przez Ciebie, przez Was. rozwiń się w odpowiedni charakter, a będziesz moim narzędziem do rozdawania moich błogosławieństw innym. To tak jakby jakiś milioner, miliarder chciał rozdać swoje miliony, no ale sam nie będzie tego robił, bo jest sam w pojedynkę, nie ma czasu. I upoważnił do tego na przykład 100 swoich znajomych albo 100 chętnych, ogłosił na Facebooku. Setka pierwszych chętnych. Mam miliony, miliardy do rozdania. Zgłaszajcie się każdemu, dam po kilka milionów. Rozdawajcie wedle tych na potrzeby ludzi. Widzicie tam w swoim terenie, gdzie mieszkacie, kto potrzebuje, kto biedny, kto schorowany. Pomóżcie tym ludziom, macie tutaj te pieniądze. I biorą te pieniądze ci ludzie, idą, rozdają. I tak sobie pomyślmy tylko, kto otrzymałby większą chwałę od tych biedaków, ludzi, którzy by tą pomoc otrzymywali? Ten milioner, im nieznany, anonimowy dla nich? Czy ci ludzie, którzy by bezpośrednio te pieniądze im wręczali, odwiedzaliby ich w domu, rozmawialiby z nimi? Jaki przywilej Bóg udziela klasom duchowego Izraela, dając im możliwość, przygotowując ich do tego, żeby rozdawali Jego bogactwo, Jego błogosławieństwo, szczególnie w wieku tysiąclecia. Restytucja będzie to bardzo, bardzo widoczne, bo w tej chwili nawet jak prawdę komuś głosimy, no to ta prawda nie uczyni go doskonałym człowiekiem i nie da mu życia wiecznego jeszcze. Pokaże mu tylko drogę. To też jest wielkie błogosławieństwo, ale grzesznicy tego raczej nie cenią. Cenią tylko ci, którzy mają zadatki na dziecko Boże, na duchowy Izrael. Oni to cenią, ale przyjdzie moment, że będą cenili wszyscy tysiąclecił. 36, ostatni werset. A gdy ten głos się odezwał, okazało się, że Jezus był sam. A oni przemilczeli to i w tych dniach nikomu nie mówili nic o tym, co widzieli. Jezus zostaje sam i trzej uczniowie. Nie ma już Mojżesza, nie ma już Eliasza. Chwała Jezusa też odeszła, znikła. Była tylko na czas widzenia, przez jakiś krótki czas. Czas powrócić do czego? Do czego? Do codziennego życia dziecka Bożego. Do codziennego, szarego życia. Wyzwalania się z niewoli grzechu, do wolności. Od razu dodajmy, bo znowu ludzie takie powtarzają takie slogany, do wolności od grzechu. Jedyną wolność, jaką Jezus i Bóg proponują, to wolność od grzechu. A ludzie by chcieli wolność od różnych rzeczy, które im przeszkadzają rozwinąć skrzydła, a często nawet, które im przeszkadzają grzeszyć. I ograniczają ich w grzechu. To właśnie będzie podstawą nadziei szatana po rozwiązaniu w małym okresie, że szatan będzie sądził, że ludziom się nie podoba to ograniczenie od grzeszenia. Jeżeli on im zaproponuje znowu wolność do grzeszenia, to niektórzy z tego skorzystają. No i będą tacy, którzy będą chcieli skorzystać. Bóg i Jezus proponują człowiekowi wolność od grzechu. I tylko taką. Jezus też Żydom proponował tą wolność od grzechu. To się na niego gniewali, że jak on o nich mówi, skoro są potomkami Abrahama i nie są żadnymi grzesznikami. Z Mateusza 17,9 dowiadujemy się, tak jak czytaliśmy wcześniej, że milczenie było na życzenie Jezusa. A tu też chyba było, tak? Jezus, nie, tylko jest powiedziane, że oni przemilczeli, a u Mateusza było napisane, że Jezus im powiedział, żeby nikomu o tym nie mówili. Tak, tam taki szczegół był, który tutaj jest pominięty. Jezus zabronił im opowiadać o tym widzeniu, ale nie zawsze. Zabronił tylko do chwili Jego zmartwychwstania. I to milczenie wskazuje znowu na pewien bardzo znamienny fakt, jeśli chodzi o prawdę, którą Bóg i Jezus nam dają. Że prawda przychodzi stopniowo. Nie jest podawana w całości w jednym czasie, ale rozłożona na etapy w miarę jak staje się na czasie, wtedy jest ona dopiero udzielana. Pamiętamy słowa naszego Pana? Mam ci jeszcze wiele wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Ale gdy przyjdzie ten duch, tym duchem jest oczywiście ten duch jego, będący w usposobieniach braci, których on będzie używał. Apostołów przede wszystkim i potem różnych innych członków gwiezdnych, poprzez których Bóg Jezus podwali prawdę, tak jak widzieli, że ona jest potrzebna ich dzieciom na czasie. No wiadomo, mamy też cechę prawdy, rozbicie prawdy na kawałki, tak żeby było trudniej ją poskładać. Innymi słowy, żeby przypadkowy czytelnik, który czytałby Biblię, nie poznał tajników boskiego planu, jeżeli nie jest dzieckiem Bożym. Innymi słowy, aby poznać tajniki boskiego planu, trzeba zwrócić się do Biblii, ale to nie wystarczy, bo Biblia jest zaszyfrowana, trochę tu, trochę ówdzie, jak to mówi Izajasz. Trzeba się także zwrócić do tych, o których nasz Pan w objawieniu mówi, że trzyma ich w swojej prawej ręce, bo przez nich. Tak? Pamiętamy, jak to było wszystkimi posesłami do aniołów poszczególnych zborów, a do anioła zboru, począwszy od Efezu do Laodycei, napisz. Czyli do anioła. Każdy z nas jest aniołem, do którego się Jezus bezpośrednio zwraca? No nie. Aniołem są ci, którzy on miał w swoich prawej ręce i przez nich podawał prawdę. Wobec tego, jeżeli ktoś próbuje sam, na własną rękę, zrozumieć porozrywane na fragmenty kawałki boskiego planu, rozrzucone w Starym Testamencie, ukryte w symbolach, w ofiarach, w trudnych sformułowaniach i próbuje sam do tego dojść jako prywatna osoba, myśląc, że Bóg będzie go prowadził i go oświecał, to jest w dużym błędzie. Czego dowodem jest co? To, że mamy tyle interpretacji Biblii. Najprostsze słowa naszego Pana mają różne interpretacje. Skąd się one biorą? Czego są dowodem? Że Jezus nie jest autorem tych interpretacji. Bo gdyby był, to byłyby takie same. Ale wracamy tutaj, wracamy tak do nas, czyli prawda staje się na czasie. Dwaj z tych apostołów, którzy tam byli na tej górze, bo ten trzeci Jakub, rodzony brat Jana, został niebawem ścięty przez Heroda. W roku 44 długo nie był apostołem. Ale dwaj z nich przekonali się o tej zasadzie postępowości, prawda, boskiego planu, odkrywania go wtedy, kiedy staje się na czasie. Nie wszystko, nie mówcie o tym aż do mego zmartwychwstania, czyli powstrzymajcie świadczenie o tej prawdzie do pewnego czasu. Czyli właśnie to, tak, oni się przekonali o tej zasadzie na własnej skórze. Piotr, jeden z tych dwójki, która żyła dłużej i działała, niebawem otrzymał postępującą prawdę, jaką? O rozpoczęciu przyjmowania pogan do tego samego zbawienia, co Żydzi. Znowu otrzymał to w formie widzenia o zwierzętach czystych i nieczystych. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Zobaczmy, jak Bóg lubi takimi widzeniami, symboliką się posługiwać. Nawet w czasach Nowego Testamentu. Coś ma Piotrowi do powiedzenia, nie powie mu wprost, tylko da mu wizję. O ptaka. I zrozumiesz, albo nie zrozumiesz. Piotr zrozumiał, od razu wiedział, o co chodzi. Ale było to poprzez wizję. A ten drugi Jan, ten drugi z tej trójki, która żyła dłużej, no Jan żył najdłużej z apostołów, będąc na wyspie Patmos, otrzymał całe serię, już nie tylko jedną wizję, jak Piotr, o zwierzętach czystych, ptakach czystych, nieczystych, tylko całą serię wizji, całe serię różnych wizji, w których widział aniołów, trony, miasta, świeczniki, błyskawice, trzęsienia ziemi, tłumy, bestie i tak dalej, z których zdecydowana większość, choć wtedy pokazana Janowi na wyspie, miała czekać na wyjaśnienie przez wiele, wiele wieków. Bo ani wtedy, ani nawet zaraz potem nie miała stać się na czasie. Dzisiaj rozumiemy ogromną większość objawienia, ale wciąż jeszcze niepełne 100%. Wciąż jeszcze niepełne 100%. Ta wizja z góry przemienienia pozostawała w pamięci i sercu apostołów jeszcze przez wiele lat później. Czytaliśmy już 2 Piotra 1, 16, 18. Piotr wspomina ją, tą wizję, że tam byli i widzieli. Do końca życia na pewno ją pamiętali. A pamiętają ją zapewne także i teraz. Ci dwaj apostołowie, ci trzej apostołowie, gdy na własne oczy już widzą chwałę Jezusa pokazaną w wizji na górze, gdyż oni też dostąpili tej chwały. Pamiętamy, że Eliasz też tam się chwale ukazał. Nie zostaliśmy za bardzo na tą chwałę, bo tam nic nie było więcej opisane, ale i Mojżesz, i Eliasz mieli jakąś chwałę, w której się okazali, z pewnością mniejszą niż chwałę Jezusa. Choć nas nie było tam wtedy na górze z Jezusem, ten opis jest także zachętą i wzmocnieniem dla nas wiele, wiele wieków później żyjących, ponieważ bez względu na to, w jakich obecnie jesteśmy warunkach i co się z nami teraz dzieje, musimy, tak jak wszyscy z ludu Bożego, codziennie walczyć z grzechem, błędem, samolubstwem, światowością, szatanem, jego upadłymi aniołami, których on używa, żeby nas podstawić nam nogę i doprowadzić do upadku. Ponieważ tak jak wszyscy przed nami, jeszcze w przyszłości po nas, musimy rozwijać podobieństwo do charakteru Jezusa, bez czego nie można będzie zobaczyć chwały naszego Pana z tej wizji. Bo aby zobaczyć tę chwałę, trzeba znaleźć się w Jego Królestwie. I nawet jak będziemy kiedykolwiek tylko w ziemskiej fazie Królestwa, to i tak zobaczymy tę chwałę poprzez chwałę tej widzialnej ziemskiej części Królestwa, poprzez doskonałość starożytnych godnych. Zobaczyć doskonałego człowieka, takiego Abrahama na przykład, w wieku tysiąclecia, będzie wspaniałym przeżyciem. Móc skorzystać z jego mądrości, która będzie nie tylko jego mądrością, ale będzie z nieba, tak? Poprzez wizję, tak? Starcom będą się śnić widzenia, młodzieńcy będą mieli odwrotnie, wizję dla starców, a widzenia dla młodzieńców, więc komunikacja z fazy duchowej do nich będzie przechodziła i oni będą objawiać. I znowu widzimy kontakt, przekazywanie prawdy w wieku tysiąclecia nie będzie dla ogółu ludzkości każdego indywidualnie. Starcy, młodzieńcy. Jedni będą mieli widzenia, drudzy będą mieli wizję, tak Bóg będzie przekazywał prawdę. No i niech się znajdzie ktoś, a na pewno tacy mogą być, bo takich dzisiaj mamy bardzo wielu, ja niezależnie od książ do Starego Testamentu, których tu Boże używasz, będę poznawał Twoją prawdę. Przecież ja nie potrzebuję od nikogo, żeby mi coś tłumaczył, wyjaśniał. Ja sobie otworzę Biblię, albo nawet te księgi nowe, które napiszesz na potrzeby wieku tysiąclecia i ja wszystko będę wiedział. No, znowu będą tacy, których Bóg będzie używał i przez nich podawał prawdę. Tak Bóg lubi. Bóg lubi służyć innym i lubi, jak inni służą innym. I tak to zredagował. To nie jest to, że ci są lepsi i gorsi, tylko że ci, którzy mają lepszy, większy, piękniejszy charakter, są przez niego używani do błogosławienia innych, żeby też mieli tak piękny charakter. Nie budujmy tutaj też żadnych namiotów. To, co Piotr chciał zrobić. Chociaż mogą dawać one złudzenie pokoju i bezpieczeństwa, są tymczasowe i przeminą razem z tym światem, pozostawiając nas jedynie z jakimś charakterem. Jakimś charakterem. Jakim? Takim, jaki do chwili śmierci rozwiniemy. A on jest jedyną rzeczą, która z tego życia przejdzie poza grób i jedyną rzeczą, która wróci z nami w zmartwychwstaniu. Wizja ta pokazuje i potwierdza, że pewnego dnia obecne warunki zmienią się zupełnie. Będziemy mieli nowy rząd, który usunie zło z ziemi, a każdego grzesznika chętnego do współpracy z kresami królestwa podniesie z błota upadku i postawi na twardym gruncie doskonałości. Oby to stało się jak najszybciej wobec wszystkich z nas. Tego nam wszystkim życzę i dziękuję za uwagę.